jeszcze z innego punktu widzenia Księga Zachariasza jest niesłychanie istotna, dlatego że w Nowym Testamencie po Księdze Genezis, Izajasza i Psalmów Księga Zachariasza jest najczęściej cytowana w Nowym Testamencie, aż 41 razy. A więc jest to księga rzeczywiście w Nowym Testamencie, możemy ją co chwileczkę spotkać. Poza tym jest jedno stałe pytanie, ponieważ Żydzi, czy Izrael ogólnie rzecz biorąc, jest w swojej ziemi już tyle lat, ale ciągle są dążenia, żeby Izraelowi zabrać ich główną stolicę. Ponieważ Jeruzalem to jest stolica trzech wielkich religii monoteistycznych: żydowskiej, chrześcijańskiej i islamu. I wszyscy mają jakby swoje roszczenia w stosunku do Jeruzalem. Pamiętamy wojny krzyżowe, ile to ludzi zginęło tylko dlatego, że chrześcijanie zapomnieli o tym, że Ziemia Święta jest ziemią Izraela. To Pan Bóg dał Izraelowi ziemię świętą. Oczywiście tam w Jeruzalem, a później w tych wszystkich dalszych miejscach rozpoczynała się historia Kościoła. Kościół powstał w Jeruzalem w dniu Pięćdziesiątnicy. No ale trzeba przyznać, że de facto jest to stolica narodu wybranego. Pan Bóg darował temu narodowi tę ziemię obiecaną Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. No i ten naród z powrotem do swojej ojczyzny przyszedł. I teraz powstaje pytanie, czy Żydzi pod presją światowej opinii, także i ONZ-u, Ligi Arabskiej, a także Unii Europejskiej, która jest proarabska. Czy Żydzi utrzymają Jeruzalem jako swoją stolicę? I na to pytanie odpowiada Księga Zachariasza. Będą próbowali wszelkimi sposobami odebrać Izraelowi Jerozolimę, ale to się nie uda. I w tej drugiej wyroczni prorockiej, bo ja tą pierwszą nie chciałbym się zajmować, bo ona dotyczy pierwszego przyjścia Pana Jezusa. Wspomnieliśmy tylko o tych dwóch proroctwach takich znamiennych w 9 rozdziale, kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, i w 11 rozdziale, gdzie jest mowa o tym, że zapłacono za Pana Jezusa 30 srebrników. I teraz od 12 rozdziału zaczyna się ta druga wyrocznia prorocka dotycząca powtórnego przyjścia Pana Jezusa. I to powtórne przyjście bardzo dokładnie tu jest opisane. Opisany jest też czas, kiedy różne państwa będą próbowały rozwiązać kwestię izraelską, i nikomu się tego nie uda. Nikomu się tego nie uda. Jest tu powiedziane na przykład tak. W wierszu 2, 12 rozdziału. Uczynię z Jeruzalemu puchar taczania się dla wszystkich ludów wokoło. Dalej, w 3 wierszu. Uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani. No i będzie wiele różnych prób, żeby odebrać Jeruzalem narodowi wybranemu. Przez wiele lat Tel Awiw był stolicą, a później przeniesiono, pomimo sprzeciwu opinii publicznej, przeniesiono stolicę z Tel Awiwu do Jeruzalem. Są kraje, które do dzisiejszego dnia nie uznały Jeruzalem. Ja słyszałem, że nawet Watykan nie uznał Jeruzalem jako stolicy Izraela. Nie jestem pewny, nie sprawdzałem tego, ale mi się zdaje, że coś takiego było, że nawet Watykan nie uznawał. Tutaj w 6 wierszu 12 rozdziału jest powiedziane: uczynię z książąt Judy jakby garnek z ogniem włożony wśród drwa, jakby żagiew płonącą w słomie. Czyli takie metafory, takie przenośne obrazy mówiące o tym, że kto będzie próbował dotknąć Izraela albo skrzywdzić Izraela, to mu się nie powiedzie. Bardzo znamienny jest wiersz w 2 rozdziale tej księgi, gdzie jest powiedziane w wierszu 12, i to jest wiersz kluczowy tej księgi. Tak mówi Pan zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Ponieważ Babilon nadużył swojej mocy, swojego prawa nad tymi wszystkimi, którzy byli uprowadzeni do niewoli, dlatego Babilon musiał zostać pokonany. I 2 ostatnie rozdziały Księgi Jeremiasza są poświęcone temu, jak będzie musiał ciężko ucierpieć Babilon z powodu tego, że dotknął Izraela. I tak, gdybyśmy w trakcie całej historii spróbowali wyciągnąć pewne informacje mówiące o tym, że były narody, które bardzo mocno dały się we znaki temu narodowi, a potem na tym ucierpiały. Kiedyś, jak byłem jeszcze na studiach, oglądałem w Belgii, to był 76 rok, oglądałem film Exodus. Nie wiem, czy oglądaliście ten film. To nie dotyczy wyjścia Izraela z Egiptu pod wodzą Mojżesza, bo to też był Exodus. Ale ten film Exodus mówi o tym, że kiedy tutaj w Europie szalał nazizm i Holokaust, i Hitler razem z całą swoją armią polował na wszystkich Żydów, żeby ich puścić do komór gazowych i uśmiercić ich. W tym czasie było wielu Żydów, którzy gdzieś ukryci przez ludzi w Europie zostali przeszmuglowani, przemyceni przez granice i wywiezieni do Anglii. I w Anglii Żydzi próbowali dostać się na statki płynące w kierunku Izraela. Oczywiście nie zawsze to było możliwe, bo było za dużo zainteresowanych. Byli tacy ludzie, którzy na przykład chowali się do ładowni, gdzie był węgiel, bo w tamtych czasach były parowce napędzane siłą węgla. W związku z tym ukrywali się w ładowni pomiędzy węglem i w tragicznych warunkach sanitarnych ci ludzie z rodzinami, z małymi dziećmi, ze starcami byli na statkach, statki były przeładowane i jak statek przypłynął na przykład do Hajfy, do jednego z portów Izraela, a w tym czasie opiekę nad ziemią obiecaną sprawowali Anglicy, bo do 1917 roku panowali Turcy, Turcy panowali nad całym Bliskim Wschodem, włącznie z Palestyną, z Izraelem, a później od 1918 roku, kiedy skończyła się pierwsza wojna światowa, powstała Liga Narodów, poprzedniczka ONZ-u i ta Liga Narodów powierzyła mandat nad Palestyną. Co za paradoks, prawda? Palestyna. Kraj należący do Izraela nazywał się, od czasów Hadriana zresztą, z II wieku, był nazywany Palestyną. Mandat nad Palestyną otrzymali Brytyjczycy. I Brytyjczycy sprawowali opiekę nad Izraelem, nad Ziemią Świętą. No i aż do wyzwolenia, aż do czasu, kiedy powstało państwo Izrael w 1948 roku. I w czasie wojny, kiedy szalała wojna, kiedy Holokaust mordował wszystkich ludzi na terenie Europy, ludzie pochodzenia żydowskiego uciekali na statkach do Izraela. I wiecie, co robili Anglicy? Z powrotem tych ludzi ładowali na statki i kazali im odpływać. I właściciele statków, żeby nie dopłynąć do Europy, bo tam hitlerowcy znowu by ich złapali i posłali do komór gazowych, wywożono tych Żydów do obozów, które były na terenie Cypru. I tam na terenie Cypru ci ludzie ukrywali się, gdzieś ich tam przechowywali, aż do skończenia wojny. Kiedy skończyła się wojna, oni znowu odpłynęli do Izraela. Anglicy, którzy byli nazywani narodem Biblii, lud Boży odsyłali z powrotem do Europy. I ten kraj, o którym się mówiło przez wiele lat, przez wiele dziesięcioleci, kraj, nad którym słońce nie zachodzi, bo to jest kraj, imperium, które się ciągnie od Kanady poprzez Indie aż do Australii. Ten wielki kraj, wielkie imperium na naszych oczach rozpadł się jak domek z kart. I teraz ten kraj, który tyle wniósł dobrego do Unii Europejskiej, znalazł się w potrzasku. Dlatego, że zarządzono referendum w sprawie Unii Europejskiej, były takie nawałnice, że ludzie, którzy chcieli głosować za pozostaniem, nie mogli przybyć do miejsca, gdzie były wybory. No i mniejszość ludzi zadecydowała o tym, że będzie Brexit. A teraz wszyscy plują sobie w brodę, co też myśmy zrobili. Ale trzeba mieć na uwadze to, co tu jest napisane. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. W 1968 roku wypędzono z Polski ostatnią grupę Żydów. Oficjalnie. Bo teraz jest tych Żydów troszeczkę, ale oni raczej ukrywają się, nie dają, nie pozwalają się zidentyfikować. No bo wiecie o tym, że gdzieś tam w podziemiach czai się antysemityzm, aczkolwiek publicznie się mówi, że tego nie ma. W 1968 roku wypędzono ostatnią wielką grupę Żydów, którzy zabrali ze sobą też wkład finansowy, który podtrzymywał Polskę. I przyszły problemy. Także gdyby pozwolili Żydom zostać, może by było inaczej. I o tym mówi 12 rozdział, że ktokolwiek dotknie się Izraela, dostanie po palcach. Kto się was dotyka, dotyka się źrenicy mojego oka. Ale pod koniec 6 wiersza 12 rozdziału jest tu powiedziane, że będą różnie chcieli robić różnego rodzaju podchody, różnego rodzaju umowy. Pamiętamy te tak zwane mapy drogowe i Clinton robił w Camp David różnego rodzaju porozumienie i to dwóch stron, Palestyńczyków i Izraela. Do niczego to nie doprowadziło. A tu pod koniec 6 wiersza: lecz Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu. I będą próbowali różnych ataków, będą próbowali różnych metod, żeby zmienić ten status Jerozolimy jako stolicy państwa izraelskiego, ale Izrael dalej, przynajmniej w tej wschodniej części, podzielony oczywiście na kilka sektorów, na arabską część i armeńską część i chrześcijańską część. Jeruzalem na te cztery części są podzielone, ale w dalszym ciągu ta wschodnia część należy do Izraela. I co za paradoks, kiedy w czasie wojny sześciodniowej w czerwcu 1967 roku wojska izraelskie dostały się pod tak zwaną zachodnią ścianę, to jest jedyna ocalała część zburzonego przez Tytusa i armię rzymską kompleksu świątynnego, świątyni Zorobabela. I ta ściana zachodnia, zwana ścianą płaczu, to w tej chwili dla Izraela jest najświętsze miejsce. Ale dostali się również na teren płaszczyzny świątynnej. Płaszczyzna świątynna to jest 14-hektarowa płaszczyzna, na której stała kiedyś świątynia Salomona, później świątynia Zorobabela. No a w VI wieku zostały postawione dwa muzułmańskie meczety. Meczet kopuły skały, zwany przez Polaków meczetem Omara, i na południe troszeczkę od tego meczetu meczet Al-Aqsa. Dwa meczety muzułmańskie. Żaden Izraelita nie ma wstępu na teren świątynny. Cały teren należy do Izraela, natomiast opiekę nad terenem świątynnym sprawuje policja jordańska. Co za paradoks. I będzie tak przez długi czas. Będzie tak do tego momentu, aż zakończą się czasy pogan. Pan Jezus w 21 rozdziale Ewangelii Łukasza powiada, że Jerozolima czy Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż się skończą czasy pogan. Niektórzy myśleli, że po skończeniu wojny sześciodniowej w 67 roku już skończyły się czasy pogan. Proszę zobaczyć, ile tam Arabów i pogan depcze po Jeruzalem. Przecież każdego roku miliony różnego rodzaju turystów, pielgrzymów przyjeżdża, przylatuje do Izraela na wycieczkę, zwiedzać Jeruzalem i okolice. Także czasy pogan jeszcze się nie skończyły. Niektórzy myśleli, że jak skończy się wojna Jom Kippur, to było w 1973 roku, że skończą się te czasy pogan. W dalszym ciągu Jordańczycy, policja jordańska ma dostęp do terenu płaszczyzny świątynnej i jakby się tam Żydzi dostali, to zaraz będą rzucać kamieniami i będą ich kamienować. Także był jeden z premierów kilka lat temu, który chciał tam za wszelką cenę się dostać. No i zaczęła się tak zwana druga intyfada, czyli drugie powstanie arabskie przeciwko Izraelowi. I giną niewinni ludzie. Dlaczego tak się dzieje z tym narodem? No, pierwsza przyczyna leży w tym, że odrzucili Mesjasza. My jako chrześcijanie nie mówimy, że Żydzi spowodowali, że Pan Jezus umarł, bo to nieprawda. To nie gwoździe go trzymały, lecz mój grzech. Pan Jezus umierał na krzyżu nie z powodu tego, że Żydzi go odrzucili, tylko umierał z powodu grzechów naszych. Natomiast nie ulega wątpliwości, że naród żydowski ponosi konsekwencje odrzucenia Mesjasza. I będzie to trwało tak długo, aż ten naród się nawróci. Oczywiście ten proces jest bardzo długi. Chyba największa ilość misjonarzy na świecie, niektórzy są po kryjomu, niby, że to pracują w różnych agencjach turystycznych. Chrześcijanie przyjeżdżają do Jeruzalem i prowadzą pracę ewangelizacyjną. Kiedy Gorbaczow otworzył granice i przywieziono 1 000 000 wierzących chrześcijan z terenów byłego Związku Radzieckiego, wierzących baptystów, tam wśród tych 7 000 000 mieszkańców jest jeden prawie 1 000 000 wierzących chrześcijan, którzy tam cały czas składają świadectwo. Jest około 30 tysięcy Żydów mesjanicznych. W Jeruzalem jest 7 zborów mesjanicznych. To są Żydzi, którzy z powodu tego, żeby ich ziomkowie ich nie odrzucili, oni nie przyznają się do chrześcijaństwa. Oni są Żydami mesjanicznymi. Obchodzą sabat, przestrzegają święta Paschy i tak dalej, ale to są wierzący ludzie, którzy uwierzyli, że Pan Jezus za nich umarł. I po kryjomu prowadzi się pracę ewangelizacyjną. Ja dostaję taki prayer letter, taki list modlitewny z Izraela raz w miesiącu, w którym piszą ludzie, oczywiście pod pseudonimami, jak jakiemuś rabinowi ktoś składał świadectwo i rabin się nawrócił. Grupa ludzi czyta Słowo Boże. Bywają sytuacje, że ludzie przychodzą na targ książek, który odbywa się w Jeruzalem raz na 2 lata i przywozi się różnego rodzaju CD, jakieś dyskietki, różnego rodzaju Nowe Testamenty rosyjsko-hebrajskie i przychodzą nawet rabini, rozejrzy się, czy nikt nie widzi i złapie i do kieszeni, i do domu. Ja czytałem książkę, że w ostatnim czasie kilkudziesięciu rabinów nawróciło się do Pana Jezusa. Oficjalnie ten naród oczywiście w dalszym ciągu nie uznaje Pana Jezusa jako Mesjasza. Rezultat jest taki, że jest zakaz czytania 53 rozdziału Izajasza oficjalnie. No bo jak to wytłumaczyć? Niewinny umarł za winnych. Do XII wieku mówiono, że to Mesjasz umarł. Ale skoro Mesjasz do XII wieku nie przyszedł, to zaczęli kombinować z interpretacją. No i zaczęli robić wykładnie. Oczywiście to jest taka wykładnia, funta kłaków warta. Mianowicie, że to grzeszny naród umarł za grzeszny naród. Ale tam nie umiera grzeszny człowiek, tylko umiera niewinny człowiek za grzeszny naród. I stan ten będzie trwał tak długo, aż Izrael znajdzie się w sytuacji, że nie będzie wyjścia. Zostanie otoczony przez wrogie narody i nie będzie możliwości ucieczki. I wtedy jest powiedziane w 13 rozdziale, że Pan Bóg otworzy dla mieszkańców Jeruzalemu źródło dla oczyszczenia z grzechów i nieczystości. I wtedy spełni się to, co zapisane jest w 12 rozdziale tej księgi, w 10 wierszu. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli. A więc zauważą, że ten, który już był na ziemi, którego oni się zaparli, którego posłali na śmierć, to jest ich Mesjasz. I on przyszedł ich uratować, ponieważ w tym momencie, kiedy Jeruzalem będzie otoczone przez wszystkich wrogów, o tym czytamy w 14 rozdziale, zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione, połowa miasta już pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. I w tym najbardziej desperackim momencie, kiedy nie będzie ucieczki, nie będzie możliwości ratowania się ucieczką, kiedy śmierć będzie zaglądać w oczy, kobiety będą przeżywały okropne rzeczy. Izajasz w 13 rozdziale powiada, że kobiety będą rozcinane, dzieci będą rozbijane głowami o mur. Będzie okropny stan. Będzie koniec wielkiego ucisku. Wtedy czytamy, że Pan Jezus Chrystus wyruszy i będzie walczył z tymi narodami. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Dlaczego na Górze Oliwnej jego nogi staną? Odpowiedź jest prosta. Bo Pan Jezus wstąpił do nieba z Góry Oliwnej, prawda? Jak czytamy pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, uczniowie odprowadzili go na wierzchołek Góry Oliwnej, Pan Jezus im błogosławił i rozstał się z nimi. I tak jak odszedł z Góry Oliwnej, na tą górę z powrotem wróci. Przypominamy sobie, kiedy dwóch aniołów pojawiło się po zniknięciu Pana Jezusa. Oni mówią: mężowie galilejscy, czemuż tak spoglądacie ku niebu? Ten Jezus, którego widzieliście odchodzącego, w taki sam sposób przyjdzie. A więc jeśli odszedł z Góry Oliwnej do nieba, jego powtórne przyjście musi być z powrotem na Górę Oliwną. A ponieważ Góra Oliwna jest w środku Jeruzalem, dlatego Pan Jezus wstąpi i rozpocznie walkę z tymi narodami, które otoczyły Jeruzalem. I kiedy naród żydowski zobaczy, że nie ma innego wyjścia, wtedy będą wzywać imienia Pańskiego. A kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I dlatego tutaj jest powiedziane w 12 rozdziale: wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, na tego, którego przebili. Będzie to bardzo trudny czas, dlatego że po raz ostatni zbiorą się narody, aby zrobić porządek z Żydami. W świecie arabskim, w świecie wrogów ludu Bożego jest tylko jedno znane powiedzenie: zetrzeć Izrael z powierzchni ziemi. Wydawało się to Arafatowi bardzo proste, że zrobią porządek z Izraelem, i Arafat za swoją terrorystyczną działalność został laureatem Nagrody Nobla, pokojowej Nagrody Nobla. Nobel by się w grobie przewrócił. Jeden z największych terrorystów w świecie islamskim został laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Można i tak. I będzie to trudny okres, ale Pan Jezus Chrystus przyjdzie i zrobi porządek ze wszystkimi tymi wrogami. Jest powiedziane, że Pan Jezus stąpi, o tym mówi też 19 rozdział Księgi Objawienia, stąpi i będzie walczył z tymi wszystkimi narodami. Te narody, które zgromadzą się po raz ostatni, opisane są w 16 i 19 rozdziale Księgi Objawienia. I będzie to wojna, która nazwana jest wojną Armagedon. To świadkowie, jak chodzą po domach, to ludzi straszą Armagedonem. Niech nie straszą ludzi Armagedonem, bo wierzących ludzi nie będzie, a oni zostaną tu na ziemi. Także niech niech nie straszą, bo to niewiele daje. Ale przynajmniej mówią na ten temat. Armagedon to nazwa ostatniej wojny w dziejach. Jest to nazwane od góry Megiddo. Dlatego, że jak patrzymy na mapę Izraela, to tak po przekątnej od góry Karmel, tam gdzie jest Hajfa i Tel Awiw, góra Karmel i później jest góra Megiddo, dolina Jezreel, i później jest dolina Jordanu i wzdłuż całej doliny Jordanu jest taka długa przestrzeń na około 15 kilometrów szerokości. I różne proroctwa, oczywiście Ezechiel w tym przoduje w rozdziale 38 i 39 i też inni prorocy zapowiadają, że wszystkie narody zbiorą się w tej długiej dolinie, w której może się pomieścić kilka milionów żołnierzy. I Ezechiel zapowiada, że ta cała dolina od góry Karmel poprzez Megiddo, dolinę Jezreel, dolinę Jordanu i dolinę wokół Morza Martwego, ta dolina ciągnie się na 300 kilometrów. I w 16 rozdziale Księgi Objawienia jest napisane, że ta cała dolina będzie pełna krwi aż do wędzideł końskich, czyli 1,5 metra wysokości. Możemy sobie wyobrazić? 300 kilometrów, 15 kilometrów szeroka dolina, na długości 300 kilometrów i krew pobitych będzie do wysokości 1,5 metra. To będzie rzeź. To będzie dopiero mega śmierć. I jest napisane, że Pan Jezus będzie walczył ze wszystkimi swoimi wrogami tak długo, aż położy wszystkich swoich nieprzyjaciół pod nóżkiem swoich nóg. O tym mówią różne teksty Słowa Bożego. Ezechiel 38-39, Księga Objawienia 16 rozdział, 19 rozdział. O tym mówił Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, w Ewangelii Marka w 13 rozdziale i w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale. O tych miejscach i o tych wydarzeniach mówi wiele, wiele miejsc. Będzie to straszne. Biblia mówi, że dzisiaj istnieją 4 potężne bloki strategiczne, które zbroją się po zęby i które dozbrajają swoją armię tak, żeby była gotowa. Do czego? No właśnie, do Armagedonu. Te 4 wielkie bloki mają swoje usytuowanie geograficznie wokół Izraela. Blok północny, blok wschodni, blok zachodni i blok południowy. Wschodni blok to są wszystkie kraje Dalekiego Wschodu, takie kraje jak Chiny, Korea, która dzisiaj grozi całemu światu i inne kraje azjatyckie. Powiedzielibyśmy, to jest blok strategiczny żółtej rasy. Ciekawe, że w Księdze Objawienia ten blok ze wschodu będzie szedł wzdłuż rzeki Eufrat, a spadnie jedna jakaś gwiazda, być może jakiś rodzaj meteorytu, nie wiadomo co, albo jakaś bomba jądrowa, czy jakaś inna bomba, i wyschnie woda Eufratu, jedna z największych rzek na terenie Azji. I ta koryto rzeki Eufrat stanie się autostradą wojenną dla tych wszystkich armii, które pociągną ze wschodu. Zachodnia armia to jest NATO i wszystkie kraje, które dzisiaj należą do Unii Europejskiej. Dlatego, że w świetle 9 rozdziału Księgi Daniela Antychryst, który pojawi się w czasie wielkiego ucisku, będzie pochodził z Unii Europejskiej. I pierwsza rzecz, którą zrobi, to pojedzie i z Izraelem podpisze pakt o nieagresji. Przymierze. Izajasz by to nazwał przymierzem ze śmiercią. Podpisze przymierze. Dzięki temu przymierzu Izrael będzie mógł troszeczkę odetchnąć z ulgą, bo nie będzie ataków terrorystycznych. Po drugie, Antychryst dogada się z Arabami i pozwoli Żydom wybudować świątynię. Żydzi czekają dzisiaj na Mesjasza, bo nikt inny im świątyni nie pozwoli wybudować. Ponad 60 lat, jak są w swoim kraju i nie mogą wybudować świątyni na terenie, gdzie stały dwie świątynie. Co za paradoks. Antychryst pozwoli wybudować świątynię i wybudują świątynię. O tym mówi 11 rozdział Księgi Objawienia i 2 rozdział 2 listu do Tesaloniczan. I będą Żydzi czekać na Mesjasza. Będą czekać. Jak przyjdzie i pozwoli im wybudować świątynię, to powiedzą: no tak, ty jesteś długo oczekiwany Mesjasz. A Pan Jezus to przepowiedział w 5 rozdziale Ewangelii Jana i mówi tak: ja przyszedłem w imieniu mojego Ojca, a wy mnie nie przyjęliście. A inny przyjdzie w swoim własnym imieniu i jego przyjmiecie. I kiedy Antychryst w połowie tego okresu przymierza, to będzie okres 7 lat, jak mówi 9 rozdział Księgi Daniela, w połowie tego okresu zerwie tą umowę, zasiądzie w świątyni i każe oddawać sobie boską cześć, i wtedy Żydzi zauważą, że to nie Mesjasz, że to jest Antychryst i że kolejny raz źle wybrali. I dlatego módlmy się o ten naród, dlatego że ten naród czeka na Mesjasza, ale on nie wie o tym, że ten Mesjasz, który przyjdzie, to nie ten Mesjasz, który przyszedł zbawić, tylko ten Mesjasz będzie niszczył. Ponieważ jest napisane w 13 rozdziale Księgi Objawienia, że jeśli ktoś jemu się nie pokłoni i nie przyjmie swojej pieczęci na prawą rękę albo na czoło, będzie musiał zginąć śmiercią męczeńską. To będzie gorzej niż Holokaust. I wtedy Żydzi się przekonają, że kolejny raz dokonali złego wyboru. I kiedy dojdzie do tego oblężenia miasta, Żydzi wewnętrznie i zewnętrznie ściśnięci na wszystkie sposoby, nie mający żadnego wyjścia, spojrzą na tego, którego przebodli, i będą na niego patrzeć. I on przyjdzie i on zrobi porządek. Jest powiedziane, że Pan Jezus Chrystus rozprawi się ze wszystkimi swoimi wrogami mieczem swoich ust. Jest bardzo ciekawe. Nowy Testament mówi o dwóch mieczach. Jeden miecz jest opisany w 4 rozdziale listu do Hebrajczyków. To był taki króciutki miecz, który nosili zarówno Rzymianie, jak i Żydzi. Żydzi też czasem tak potajemnie przyszedł i jakiegoś żołnierza rzymskiego pod piąte żebro. Ciach. Tak nienawidzili Rzymian. A nie mogli się doczekać, że Rzymianie odejdą. Ten krótki miecz, taki powiedzielibyśmy sztylet, w 4 rozdziale listu do Hebrajczyków jest obrazem działania Słowa Bożego, Ducha Świętego. Bo Słowo Boże przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, aż do przeniknięcia szpiku kości. To jest jeden rodzaj miecza, o którym mówi Nowy Testament. Ale jest drugi rodzaj miecza, to jest ten miecz, o którym mówią proroctwa, że Pan Jezus zabije wszystkich swoich wrogów mieczem wychodzącym z Jego ust. To był inny rodzaj miecza, który w czasach Imperium Rzymskiego używali zaciężni żołnierze Trakowie, dzisiejsi Bułgarzy. Oni byli najmowani do Imperium Rzymskiego za pieniądze. Oczywiście dzisiejsi Bułgarzy są tacy niskopienni jak ja. Ale w tamtych czasach Bułgar to był wysoki mężczyzna. Ja nie wiem, co się stało z tymi dzisiejszymi Bułgarami, że są tacy mali jak ja. Ale w tamtych czasach Bułgar, jak miał trak, miał w ręku ten miecz, ten, o którym mówię, to był miecz długości 2 metrów. Jak się zamachnął, to i 5 głów naraz spadło. I Biblia mówi, że Pan Jezus użyje takiego miecza, żeby się rozprawić z tą niezliczoną hałastrą, która zgromadzi się wokół Jeruzalem, aby stłamsić, aby zdławić i pozabijać wszystkich Izraelitów tak, żeby ich już więcej na świecie nie było. I Pan Jezus w ostatnim momencie przyjdzie i zrobi porządek ze swoimi wrogami. I o tym mówią 2 ostatnie rozdziały Księgi Zachariasza. I to mówią w tak precyzyjny, tak plastyczny sposób, że żadna księga tak dokładnie tego nie opisuje. Przede wszystkim Zachariasz opisuje, że Pan Jezus stąpi na Górę Oliwną. Żadna inna księga Starego czy Nowego Testamentu nie mówi o tym, że Pan Jezus, jak przyjdzie po raz drugi, stąpi na Górę Oliwną. Tylko Zachariasz 14:4. Co więcej, tam jest napisane, że Góra Oliwna, która składa się geologicznie z dwóch szczytów. Cała ta Góra Oliwna jest duża. Ona znajduje się na wschód od Jeruzalem i dzieli Jeruzalem od tych dwóch miasteczek, do których Pan Jezus często chodził, między innymi do Betfage i do Betanii, bo tam miał swoich przyjaciół, Marię, Martę i Łazarza. I ta Góra Oliwna jest dosyć wielka, ale ta Góra Oliwna geologicznie przedstawia 2 szczyty, które pod wpływem działania sejsmicznego w 1926 roku pękła. Ona jest pęknięta. Także to pęknięcie jest tak wyraźne, że od czasów przedwojennych Nikt nie ma prawa budować hoteli na terenie Góry Oliwnej. Tam są oczywiście świątynie na pamiątkę, że Pan Jezus płakał, że Pan Jezus wstąpił do nieba i tak dalej, różne wyznania chrześcijańskie pobudowały świątynie. Jest tam też świątynia wszystkich narodów, niedaleko potoku Cedron, w pobliżu przejścia do Jeruzalem. I są tam cmentarze, bardzo dużo cmentarzy, bo każdy bogaty Żyd, jeśli umiera, każe się pochować na Górze Oliwnej. Wiecie dlaczego? Bo jak Mesjasz przyjdzie, to oni będą najbliżej przychodzącego Mesjasza i oni wierzą w to, że oni pierwsi zmartwychwstaną i będą mogli przywitać Mesjasza. Natomiast hoteli tam nie ma, ani restauracji tam nie ma, bo nie wolno. To jest teren sejsmiczny. Ten teren jest pęknięty. I Zachariasz powiada, że to pęknięcie będzie tak duże, że stworzy się dolina i mieszkańcy Jeruzalem, którzy byli otoczeni przez te wszystkie narody, które zgromadziły się wokół Jeruzalem w czasie tej wojny Armagedon, będą mogli uciekać właśnie tą doliną i zgodnie z obietnicą Pana Jezusa będą mogli ratować się życiem. Pan Jezus powiedział w 24 rozdziale Mateusza, że kiedy będzie wielki ucisk, to nawet gdybyście byli na dachu domu, nie stępujcie, tylko jak najszybciej uciekajcie w góry judzkie. Ci wierzący, którzy zastosują się do tego, będą mogli przez tą dolinę uciec i ucieknie resztka Izraela, tak jak Pan Bóg zapowiedział przez Izajasza i powtórzył przez Pawła. Nawet gdyby cały Izrael miał być zbawiony, to przede wszystkim zbawiona będzie resztka Izraela. Po hebrajsku to nazywa się Shi'ar Yashuv. Resztka się nawróci. I ta właśnie resztka tą właśnie doliną ucieknie. Tak jest tu opisane w księdze Zachariasza. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. I wtedy będziecie uciekać tą doliną z miasta Jeruzalem. Bracia i siostry, to już 5 wieków przed przyjściem Pana Jezusa było dokładnie wszystko opisane. Jak to dobrze, że mamy w Biblii również Księgę Zachariasza. Dlatego zachęcam was do czytania tej księgi. Może od razu wszystkich rozdziałów i każdego szczegółu może nie zapamiętamy i nie zrozumiemy od razu. Ale w miarę czytania Słowa Bożego Pan będzie wprowadzał nas we wszelką prawdę, abyśmy mogli czytać Słowo Boże tak, żeby nasza Biblia nie miała białych stron. Są tacy ludzie, którzy czytają Biblię, ale tam, gdzie czegoś nie rozumie, to idzie dalej. A później, jak jest grzbiet, to widać wyraźnie te białe strony. Starajmy się czytać Słowo Boże tak, żeby oddechy do dechy, księga za księgą, abyśmy mogli rozumieć. W każdej księdze Duch Święty ma jakieś nowe przesłanie, nowe prawdy dla nas. Inne prawdy w księdze Genezis, inne w Exodus, inne są w księdze Kronik, w księgach królewskich, a inne są w księgach prorockich. Czytajmy po kolei, a będziemy widzieć, że będziemy błogosławieni. Dlatego, że na początku Księgi Objawienia jest napisane: błogosławiony ten, który czyta i słucha słów proroctwa Księgi tej. Są wierzący ludzie, którzy boją się Księgi Objawienia, bo tam tyle różnego rodzaju obrazów, takie różne dziwne rzeczy, różne kolory, różne znaki, no straszne rzeczy. No nie ma się co dziwić. Księga Objawienia była pisana w okresie największego prześladowania Kościoła, w czasie prześladowania Domicjana. Domicjan, cesarz rzymski, nawet swoją żonę, chrześcijankę, posłał na Banicję. A Jana posłał na wyspę Patmos. Ale to i tak nie pomogło, bo na wyspie Patmos Pan Jezus objawił Janowi resztkę prawd, które miały być do przekazania wierzącym ludziom. I tam jest napisane w Księdze Objawienia, że aby objawił to, co się ma stać wkrótce, sługom swoim. Ta księga, szczególnie Objawienia, nie jest księgą ani dla profesorów, ani dla docentów, ale dla takich prostych ludzi jak my. Jak Duch Święty nas będzie wprowadzał za każdym razem w nowe prawdy, to będziemy mogli lepiej i lepiej i lepiej poznać. Moody, jeden z wielkich amerykańskich ewangelistów, powiedział: czytanie Biblii to jak jedzenie ryby. Jak jesz rybę i napotkasz na ości, to nie wyrzucasz całej ryby, tylko wyrzucasz ości. Odstaw na bok to, co nie rozumiesz, a czytaj dalej. I módl się, a Pan dalej ci objawi, dalej pokaże coraz nowsze rzeczy, coraz nowsze widnokręgi, coraz nowsze horyzonty. I taka jest obietnica dla tych, którzy czytają Jego Słowo. I dlatego chciałbym was zachęcić. Nie zostawiajcie Starego Testamentu na boku. Są ludzie, którzy mówią, że to jest nudna historia narodu żydowskiego. Ale to jest święte Boże Słowo dla wierzących ludzi, dla Bożych dzieci. Tam jest wprawdzie historia narodu żydowskiego, to prawda, ale to jest Boże Słowo dla dzieci Bożych, dla wierzących ludzi. I dlatego korzystajmy z okazji. Pan Bóg darował nam Biblię i możemy z niej korzystać. Ja pamiętam te czasy, kiedy był ten złe imperium panujące od nas na wschód. Pamiętacie to złe imperium? Byli wierzący ludzie, którzy przewozili w walizkach, w różnego rodzaju dodatkowych opakowaniach, gdzie była podwójne dno, przewozili Biblię rosyjskie. Bo Biblię rosyjskie mieli tylko pastorzy, jacyś tam prezbiterzy w kościołach. Biblii rosyjskiej nie można było dostać. I słyszałem, że bywało tak, że ludzie daliby krowę, żeby mieć Biblię. I były takie czasy, kiedy z zachodu nadawano audycje radiowe w języku rosyjskim i dyktowano Biblię po rosyjsku pomału, a ludzie pisali ołówkiem i mieli Biblię zapisaną w zeszycie. A dziś za kilka złotych albo za darmo od Gedeonitów można dostać Nowy Testament albo całą Biblię. Obyśmy nie przecenili tego. To jest wielki skarb Bóg nam darował i chciejmy z tego skarbu korzystać, bo kiedyś będziemy się cieszyć z tego, cośmy poznali z tej wielkiej, wspaniałej księgi. Dziękuję wam bardzo, żeście byli tacy cierpliwi, a mam nadzieję, że będziecie studiować księgę Zachariasza. Dziękuję.